na wizytę u specjalistów w Halux Med Klinika Jackowiak. Wiedziałam, że znowu odkryję radość życia. Ty również podaruj swojej mamie najlepszy prezent – zdrowe stopy. Więcej na www.haluxmed.pl.
Reklama. Merkury, Polskie Radio. Zawsze na temat.
Kwadrans po 13, jak zwykle w sobotę. Joanna Kardasz-Dyc, witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja Zawsze na temat to podsumowanie najciekawszych i często najbardziej interesujących wydarzeń mijającego tygodnia. To program, w którym zawsze są dziennikarze wielkopolskich mediów oraz eksperci, którymi dzisiaj są Kinga Mann, psycholog, doktorantka Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Redaktor Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Redaktor Łukasz Kaźmierczak, przewodnik katolicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Tomasz Woźniak, Nasz Głos Poznański.
Witam serdecznie.
Moi drodzy, bombowy temat teraz będzie i to całkiem niestety poważny. Wczoraj w całym kraju wiele instytucji, w tym redakcje wielu gazet, galerie handlowe, Arkadia na przykład w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dostały informacje o podłożonych bombach. Wcześniej mieliśmy Wrocław, wcześniej mieliśmy jeszcze próbę podłożenia ładunku wybuchowego w Warszawie pod komisariat policji. Mówi się o zemście. To się sporo dzieje, jeżeli chodzi o ten temat. Jak to skomentujecie? Łukasz Kaźmierczak.
Przed audycją powiedziałem, że pisałem pracę magisterską na temat terroryzmu na dodatek lewicowego w Niemczech w latach 70. Troszeczkę podobne analogie, rozchwiane społeczeństwo, w którym jest duży podział, duża jakaś dychotomia nastrojów, to jest jedna sprawa, a terroryzm to jest taka metoda, która bardzo łatwo pozwala zwrócić na siebie uwagę, nawet jeżeli to jest terroryzm domniemany w postaci głupiego telefonu, jest to klasyfikowalne w tej działce. Natomiast troszeczkę zawsze pobrzmiało mi takie jedno zdanie, które kiedyś wyczytałem. Ono jest bardzo efekciarskie, ale na tym to chyba polega, że terrorysta jest trochę jak torreador i gdyby miał inne możliwości, to pewnie wyskoczyłby na scenę, na arenę i machał tą czerwoną muletą, tak? Jak to się nazywa bodajże.
I troszeczkę... Mówi się też płachta na byka. Możesz w ten sposób.
Dobrze, płachta na byka. Nie będę się mądrzył. Chodzi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę i zawsze to w ostatecznym rozrachunku do tego się sprowadza. Często małym kosztem. W tym wszystkim najbardziej zastanawia mnie motywacja bombera wrocławskiego, bo tutaj
Nie wyraził żadnej skruchy, który powiedział, że nie będzie w ogóle komentował swojego zachowania.
No właśnie, nie potrafi dojść tutaj, jakiegoś znaleźć klucza i to jest dla mnie na razie najbardziej takie frapujące.
Dworzec w Poznaniu też wczoraj był ewakuowany. Jeszcze dzisiaj widziałam policjantów, którzy patrolowali ten rejon. Jest kilka radiowozów. Oczywiście pewnie ma to też związek z aerozawodami na lotnisku, że tych policji jest więcej. Niemniej jednak też tam teren jest patrolowany. Tomek Woźniak, jak ty to skomentujesz?
Na pewno musimy przygotować się na to, że żyjemy w takich czasach, w których jednak gdzieś tam to zagrożenie występuje i pomimo tego, że politycy przed kamerami ogólnopolskich telewizji mówią, że Polska nie jest zagrożona terroryzmem, to jednak gdybyśmy się tak cofnęli do 89 roku i przeanalizowali sytuację polskich sił zbrojnych, które są gdzieś tam wysyłane w różne misje, polskie jednostki specjalne, no to jednak Polska jest cały czas zaangażowana w walkę z terroryzmem, o tym wszystkim głośno się nie mówi, a jest to bardzo mocno widoczne, kiedy polscy żołnierze spotykają się z żołnierzami amerykańskimi, brytyjskimi i to, w jaki sposób są tam witani, pokazuje, że to zaangażowanie polskich sił zbrojnych, zwłaszcza tych specjalnych, które są zaliczane do światowej elity, jest bardzo duże. I tutaj pochwała dla polityków, że nie mówi się głośno o tych udanych akcjach z udziałem polskich sił zbrojnych, żeby nie zwracać na Polskę zbyt dużej uwagi. Ale jednak tych patroli musi być więcej. Musimy też przygotować społeczeństwo na to, że no nie zostawiajmy na lotnisku naszych toreb. Zwracajmy uwagę na osoby, które się zachowują podejrzanie. I tutaj ta sytuacja we Wrocławiu pokazuje, że musimy głośno i wyraźnie mówić, że za tego typu postępowanie są surowe kary, za prowokowanie, czy te fałszywe alarmy są również surowe kary. No i ja bym tutaj oczekiwał od państwa, aby wytworzyło mechanizmy oraz prawo, które będzie surowo karać właśnie za te fałszywe alarmy, które choćby w czasach mojej młodości gdzieś tam występowały, również dzwoniło się, że jest bomba w szkole, żeby nie było sprawdzianu. A z tego, co wiem, osoba, która wtedy
jesteś
wykonała...
Jesteś też nauczycielem, oprócz tego, że jesteś dziennikarzem, czy twoi uczniowie mają takie głupie pomysły?
Nie, nie. Oni tutaj wręcz mówią, że w jej głowach jest to niepojęte, że można wykonać taki telefon. I tutaj bardzo duża rola wychowawców klas, aby pokazywali, uczyli i edukowali młodzież w tym kierunku, że trzeba być jednak w tych czasach czujnym.
Krzysztof Kaśmierczak, Głos Wielkopolski.
Znaczy tutaj troszkę wydaje mi się, znaczy to wszystko tak brzmi ładnie medialnie, terroryzm, zagrożenie, ale myślę, że troszkę tutaj, znaczy są mieszane różne zjawiska. Ten bomber, ten, który tą bombę w autobusie podłożył, te próby wysadzenia komisariatu w Warszawie, to są odrębne rzeczy.
No i wczoraj cała Polska.
Tak, tak. To, co było w Poznaniu, no to był po prostu zostawiony jakiś bagaż, no i ludzie zareagowali słusznie właśnie, że jest taka czujność. Natomiast jeśli chodzi o te alarmy, znaczy ogłaszanie, że jest jakiś ładunek, te fałszywe alarmy, no to było zawsze. I generalnie mi się, znaczy to są ludzie generalnie, którzy grzeją się w medialnym blasku mówienia o tym. Na przykład w kodeksie takim medialnym BBC jest, żeby nie informować o fałszywych
ale
alarmach.
Ale kiedyś też było, różne... Krzysztofie, w Poznaniu, wśród naszych wszystkich mediów taka niepisana umowa, że nie informujemy
o podłożeniach bomb. I to była bardzo dobra zasada, ponieważ ci ludzie bardzo często, oni tym się motywują. No, ogłasza coś takiego i potem, no proszę, mówią w radiu, telewizji i tak dalej. To są, znaczy często to są takie motywacje negatywne, wynikające z różnych rzeczy, chociaż ta ostatnia akcja, wczorajsza, to wygląda na zorganizowane działanie. To musiała jakaś grupa ludzi w porozumieniu i być może to jest jakaś tam forma, nie wiem, odwetu na, nie wiem, władzach, albo też jakaś forma pokazania jakiejś tam swojej siły, że możemy zrobić jakąś akcję, albo też, jak mówią specjaliści dotyczący wywiadu służb specjalnych, że może to być jakaś próba przetestowania funkcjonowania naszych systemów, działania zasad bezpieczeństwa i tak dalej. Ale generalnie ja jestem za tym, żeby nie informować, żeby nie nagłaśniać takich sytuacji.
Zanim oddam głos pani psycholog, która spróbuje nam zdefiniować motywy działania osób, które dzwonią i mówią o podłożeniu bomby, to chciałabym zapytać was, dziennikarzy, jeszcze o jedną rzecz. Owszem, była ta umowa, która mówiła jasno i wyraźnie, nie informujemy o bombach, nie informujemy o próbach samobójczych i wszyscy się do tego stosowali. Ale teraz mamy media społecznościowe, mamy jednak szybko działający internet. Jak media tego nie wrzucą, nie poinformują, co było na przykład przyczyną korków w centrum miasta albo ewakuacji dworca, to za chwilę ktoś to wpisze na Facebooku, ktoś to zrobi nawet zdjęcie policjantów, którzy patrolują i media zostaną z tyłu. A przypomnijmy, najważniejszą cechą mediów powinna być jednak, jakby nie było, informacja.
To można to robić, ale nie eksponować tego tak mocno, bo jeśli robi się z tego czołówki, jeśli są główne informacje i tak dalej, to jest coś... To informujmy, ale znaczy, jeśli jest sytuacja taka, że taki alarm spowodował perturbacje jakieś w funkcjonowaniu, bo pamiętam, że wtedy była taka zasada, że jeśli coś się wydarzy, jakieś, nie wiem, no są straszne korki w mieście, coś takiego, to wtedy się informowało o tej sytuacji, prawda? I w związku z tym, że jaka była przyczyna. Natomiast po prostu wydaje mi się, że można o wszystkim informować w taki lub w inny sposób. Jeśli z tego robi się główny temat, no to jest moim zdaniem niewłaściwy kierunek.
Łukasz Kaśmierczak.
No tak, tylko też troszeczkę, tu masz rację, ale czasy się pozmieniały o tyle, że nie tak łatwo od początku zdefiniować, czy to jest coś małego, większego. Jakby skala terroryzmu przez te naście lat na tyle narosła i wrosła. Myślę, że od World Trade Center możemy taką przyjąć jakąś granicę, kiedy troszeczkę inaczej na to patrzymy. I nie jest to zwykły już wypadek losowy, czy próba samobójcza, czy alarm, tylko od razu sobie zadajemy, mam w tyle głowy pytanie, czy coś więcej za tym stoi, czy to jest coś większego. Gdybyśmy mieli tą pewność, że to jest głupi wybryk, to rzeczywiście spuśćmy zasłonę milczenia. Tylko czy mamy dzisiaj taką pewność?
Takiej pewności pewnie nie mamy. Teraz kieruję swoje pytanie do pani psycholog. Proszę nam powiedzieć, skąd motywy? Bo Krzysztof Kaśmierczak już nieco pewnie wyjaśnił, że to chęć rozgłosu, ale czy to wszystko?
Myślę sobie, że hipotez tutaj mogło być kilka. Gdybym miała odnieść się na przykład do zachowania bombera wrocławskiego, moglibyśmy mówić tutaj hipotetycznie oczywiście, ponieważ nie mogliśmy, czy nie miałam okazji diagnozować tej osoby. Natomiast możemy mówić w tym przypadku na przykład o antyspołecznych zaburzeniach osobowości, które charakteryzują się chociażby tym, że osoba nie wyraża skruchy, nie ma poczucia winy, charakteryzuje się brakiem empatii, ale też łamaniem norm społecznych. To jest też osoba, która nie potrafi przewidywać do końca konsekwencji swoich czynów i myślę sobie, że to jest też taki profil, który dość dobrze pasuje, oczywiście hipotetycznie, bo tak jak mówię, to żeby można było powiedzieć z pewnością, że mamy do czynienia z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, musielibyśmy tego pana poddać diagnozie. Na razie mówimy tylko o tym, co słyszymy w mediach. Jeżeli natomiast chodzi o motywy osób, które informują o podłożeniu bomby, no to na pewno chęć rozgłosu jako jeden z elementów. I myślę sobie, że to jest chyba ten najważniejszy. Trudno powiedzieć o innych motywach, być może jakieś antyspołeczne zachowania, natomiast tak czy inaczej...
Bo w przypadku dzieci pewnie jest tak, że często nie rozumieją i na przykład to, że głupi telefon,
tak, ale
sobie sprawę z konsekwencji.
Myślę sobie, że w przypadku osób dorosłych również mamy tutaj do czynienia z jakimś zaburzeniem takiej oceny poznawczej, konsekwencji swoich działań.
Jak powinniśmy reagować psychologicznie? Czy dobrym pomysłem jest to, żeby media nie pisały właśnie w taki sposób typu czołówka strony, żeby głośno nie mówiło o tym, tylko ewentualnie później poinformowały czytelników, słuchaczy czy widzów o tym, co było powodem właśnie korków, tak jak radził redaktor Krzysztof Kaźmierczak? To dobry pomysł, pani psycholog?
Myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ on powoduje, że nie ma też takiego dużego lęku w społeczeństwie z jednej strony, a z drugiej strony nie zachęca też do kolejnych telefonów.
Czyli przekładając to na przykład na media społecznościowe, warto byłoby, żebyśmy wszyscy powstrzymali informację o tym, że gdzieś tam jest bomba, bo jeśli im więcej osób, rozumiem, nakręca temat, tym ta osoba, która dokonała tego czynu,
dokładnie,
bardziej jest usatysfakcjonowana.
Dokładnie, bo ostatecznie o to chodzi.
Ja bym się chciał jeszcze do jednej rzeczy
odnieść. Łukasz Kaźmierczak.
I ona jest tym wszystkim najbardziej taka budząca grozę. Mam na myśli tą kwestię komisariatu Warszawa-Włochy. Mówimy o czynie, który jest jakoś tam już zdiagnozowany o tyle, że sprawcy podali motywację. Powiedzieli, że są przeciwnikami władzy. Odkładam na razie tą władzę na bok. Problem jest dla mnie to, że oni to utożsamili z policjantami. To znaczy się tak naprawdę utożsamili z jakąś taką magmą, kimś, kto nie jest osobowy. Policja, no to jest jakaś taka zbiór osób. No ale przecież w tych radiowozach są konkretni ludzie, siedzą konkretni policjanci, którzy niekoniecznie muszą być ani z tą władzą za pan brat, ani przeciw, ani w ogóle kimkolwiek są, nie są znani
mogą
tym sprawcom.
Mogą nawet nie lubić przychodzić do pracy.
Na przykład tak, mogą to robić na dokładnie, albo czekać.
I mogą być przeciwnikami władzy też.
Mogą być przeciwnikami władzy, to mnie najbardziej przeraziło w tej całej sytuacji. I tutaj to jest jakieś takie też przekroczenie pewnej bariery, która wydaje mi się, że jest nieprzekraczalna. I mało w naszym kraju było chyba takich przypadków, na ile ja kojarzę kogoś, kto dla kogo nie ma znaczenia. I to jest właśnie ta definicyjność terroryzmu już taka ex katedra.
Że ktoś tym, że nie personalizujemy, stanie... tylko...
Tak, ślepy terror. Ślepy terror jest jakby taką personifikacją tylko klasycznego terroryzmu.
To się wszystko zgadza naukowo, pani psycholog?
Tak, oczywiście. Od dehumanizacja ofiar, czy osób, które chcemy skrzywdzić, jest jednym z elementów.
Czyli wrzucanie ich do jednego worka, niejako wszystkich, bez tego, że to jest ojciec jakiś, tak, czy dziadek, czy ma rodzinę.
I to trochę wyłącza też ocenę, tak jak mówiłam, wyłącza trochę ocenę poznawczą naszych czynów. Chociaż można odwołać się do eksperymentu Zimbardo, który pewnie wszyscy tutaj znamy.
To proszę przypomnieć, bo może nasi słuchacze nie znają.
Jasne. Eksperyment Zimbardo polegał na tym, że podzielono studentów na dwie grupy. Jedna grupa to byli więźniowie, druga grupa to byli
strażnicy.
I okazało się, że osoby pozostawione i wrzucone trochę w role, które przyjęli bardzo chętnie, zaczęli być w stosunku do siebie agresywni. Pomimo tego, że nie zdiagnozowano u nich potem, ani przedtem też żadnych zaburzeń psychologicznych. To był eksperyment, który odnosił się też do tego, co wydarzyło się po II wojnie światowej, czy w trakcie II wojny światowej, przepraszam. Także to pokazuje, że nie zawsze jest tak, że musimy być zaburzeni, żeby dopuszczać się czynów, które nie są aprobowane odpowiedzialny społecznie.
Powiedzcie mi na sam koniec tego tematu, jakie kary powinny być właśnie dla takich osób, które z jednej strony dokonują aktów terroryzmu, jak powiedział Łukasz Kaźmierczak, czy z drugiej strony aktu zastraszania w jakiś sposób bardziej grupowy, tak jak powiedział Krzysztof Kaźmierczak dla odmiany. Jakie kary?
Przede wszystkim finansowe, bardzo, bardzo surowe. To jest kara, która jest dobrze działa.
Ile to jest bardzo surowo w kategoriach finansowych w Polsce?
Pokrycie kosztów akcji, ale całkowicie. To jest taka kara, która przemawia do wyobraźni, bo jakieś tam wyrok, znaczy wyroki, gdy zapadają w takich sprawach, to są w zawieszeniu, także to jest jakaś tam, powiedzmy, taka fikcja, to jest coś, co nie jest dotkliwe, dolegliwe.
Pytanie, czy to jest jeszcze niska szkodliwość czynu, czy nie, prawda? Jak to zdefiniuje później?
Powyżej 300 zł to już jest wysoka szkodliwość. Aha. Poniżej 300 zł to jest niska szkodliwość, jeśli się nie mylę. Ale jeśli któryś słuchaczy doskonale wie, to powinien nam zadzwonić po audycji. I Tomek Woźniak na koniec tego wątku.
Zaczynając gdzieś tam od tej grupy najniższej, czyli tej młodzieży, która często dopuszcza się do tych telefonów, aby nie było sprawdzianu, czy jakieś kartkówki. Jestem zwolennikiem tutaj takich prac społecznych, nie jakichś krótkich, tylko takich długotrwałych, żeby oni odczuli swoją tą pracą, że jednak zrobili źle, a jednocześnie robili coś dobrego dla innych. Jakoś gdzieś tam w tym systemie polskim brakuje mi tych prac społecznych ostatnio. Może się źle kojarzą z poprzednim ustrojem. To jest raz. Dwa, na pewno pokrycie kosztów tych akcji, bo zawsze gdzieś tam ta straż pożarna wyjeżdża, gdzie w danym momencie może być potrzebna w zupełnie innym rejonie miasta. Patrząc choćby na Poznań, który jest teraz bardzo zakorkowany, wóz, który wyjeżdża na zachodnią część, no trudno mu będzie dojechać na wschodnią część miasta. I tutaj jeszcze pojawia się cały czas ten wątek regulacji prawa w Polsce odnośnie właśnie terroryzmu, działalności służb specjalnych i to powinien tutaj być dialog w tej sprawie. I ja jestem akurat zwolennikiem rejestracji tych kart SIM, żeby jednak służby, widząc ten telefon, miały już skojarzenie, do kogo należy ten telefon, czy to jest dziecko, czy to jest rodzic. Jest to już jakiś taki pierwszy sygnał dla służb, aby wiedziały, jak mają tą akcję przeprowadzić.
No w takim razie, proszę Państwa, powinniśmy być bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o wrzucanie informacji na temat kolejnych bomb na naszych profilach społecznościowych. A media być może powinny powstrzymać nieco swoje czołówkowe materiały w tej sprawie, a wtedy może przynajmniej trochę się uspokoi. Kilka sekund przerwy. I wracamy na antenę. Przypomnę, że jest audycja Zawsze na temat, a moimi gośćmi są dzisiaj dziennikarz oraz pani psycholog. No i teraz kolejny temat przed nami. Ten długi weekend wiąże się bezpośrednio ze świętem. Ze świętem Bożego Ciała, które było w czwartek. Dzięki temu wielu Polaków wyjechało nad morze, w góry, ale byli też tacy, którzy no bardzo, bardzo godnie modlili się w ten czwartek podczas procesji. I tym procesjom sprzeciwiają się mieszkańcy nowych osiedli. Tutaj konkretnie chodzi o nowe osiedle w Poznaniu na Marcelinie, którzy, kilkadziesiąt osób, dzwoniło i pisało do administracji listy przeciwko przejściu przez teren osiedla procesji Bożego Ciała. Zaskakują was takie reakcje? Przewodnik katolicki, tak, Łukasz Kaźmierczak. Bardzo proszę.
Tak, no troszeczkę tak. Przede wszystkim...
Uśmiechasz się.
Tak, znam proboszcza tej parafii, znam tą sytuację. Znam to osiedle, nie ma tu chyba lokowania produktu, jeżeli powiemy.
Ale możesz powiedzieć.
Osiedla Tanera na Marcelinie, duże osiedle. Te kilkadziesiąt osób właściwie, to nie jest duże grono w tym. Przepraszam, że tak statystycznie jego podchodzę, ale mam ochotę powiedzieć po prostu z najproporcje mocium panie, ale to mniejsza z tym. Akurat ksiądz Robert to jest osoba tak, no to jest tak nietrafiona w ogóle historia, bo tak otwartego człowieka, chętnego do pomocy, poza wszelkimi podziałami, ponad jakimikolwiek podziałami, naprawdę ze świecą szukać. Ale nie to jest ważne. Marcelin to jest ciekawe miejsce. Tam są mecze Lecha, głośne. Tam niedawno była rocznica Chrztu Polski obchodzona, głośna. I tak się zastanawiam, czy po prostu jakby jest o co robić sprawę, dlatego że tam nie było protestów. Nie przypominam sobie protestów w związku z tymi sytuacjami. Można powiedzieć, że rocznica Chrztu Polski również jest naruszeniem neutralności światopoglądowej, bo to zdaje się o to chodziło. No ja nie jestem specjalnym zwolennikiem jakiejś takiej wersji francuskiej neutralności światopoglądowej, tej najbardziej radykalnej. Natomiast orientuje się na tyle dobrze, że wie, że we Francji nie ma problemu z procesjami w miejscach publicznych, o ile oczywiście nie uczestniczą w nich jako osoby oficjalne, urzędnicy państwowi. Jest to dopuszczalne. Mam wrażenie, że ta ogólno pojmowana tolerancja powinna dotykać nas wszystkich. To znaczy się...
Właśnie ci pozostali twierdzą, że ich ta tolerancja niejako nie dotyka, ponieważ oni nie są tolerowani, ponieważ większość ich przygniata. To jest argument z jednych z maili, które czytałam. Tomasz Woźniak.
Specyfika tego osiedla jest dosyć poważna. Tutaj się zgodzę z kolegą. I lokalizacja tego osiedla. Mam takie wrażenie, że ktoś zapomniał chyba, gdzie kupił swoje mieszkanie. Bo z jednej strony chyba oczekiwał ciszy, bo jest ten lasek, tak, mogę pobiegać, pojeździć na rowerze, ale z drugiej strony tak naprawdę mamy poważny węzeł komunikacyjny miejski, czyli ulica Bułgarska, którą wszystkie samochody spod miejskich gmin, że tak powiem, dojeżdżają do miasta. Jest stadion Lecha, na którym kiedy jest mecz, gdzie jest duża ilość kibiców, to tak tych kibiców słychać również i na pętli ogrody, i słychać ich gdzieś tam na Jeżycach.
I maszerują koło, i maszerują, przez to osiedle niekiedy.
Osiedlu musi ich słuchać bardzo mocno. Ponadto to osiedle jest zlokalizowane w miejscu, gdzie biegnie droga publiczna. Jeżeli jest to droga publiczna, no to ma prawo z niej korzystać każdy. Nie jest to osiedle zamknięte, bo ja nie widziałem, żeby ono było zamknięte. Miało swoją prywatną drogę. Także nie wiem, czy to jest próba pokazania się, zwrócenia na siebie uwagę, czy może taka walka, ale może bardziej z zarządem tego osiedla na obniżenie może jakichś kosztów. Ja bym bardziej upatrywał tutaj jakby chyba...
Ale mieszkańcy napisali wyraźnie, żądamy neutralności światopoglądowej. To przestrzeń publiczna, która powinna być neutralna, a osoby, które chcą wyznawać wiarę, powinny to robić w kościele, a nie pod oknami innych, którzy akurat z kościołem nie chcą mieć nic wspólnego, napisał jeden z mieszkańców, który też dodał, że na osiedlu mieszkają osoby także innych wyznań. Krzysztof Kaźmierczak.
Znaczy, jestem osobą innego wyznania, mi to nie przeszkadza.
Dlatego też dzisiaj jesteś z nami.
Akurat
byłam ciekawa, co powiesz.
Katolicka procesja w żadnym wypadku i myślę, że tutaj taka argumentacja jest dosyć nietrafiona. Natomiast generalnie ja bym chciał powiedzieć o tym, że nie ma co tutaj sprowadzać tego do jednego osiedla, bo w Polsce byśmy znaleźli więcej takich przypadków.
Tak, to jest przykład konkretny.
Właśnie, tu akurat nam się to zdarzyło w Poznaniu. Natomiast takie sytuacje występują i występowały już wcześniej. To były różnego rodzaju jakieś incydenty, próby nawet przerywania procesji, prawda? Tego typu rzeczy się zdarzały. Tutaj
skargi na dzwony?
Tak, tutaj był tylko protest przeciwko, natomiast nikt nie utrudniał tej procesji, ona się odbyła, nie było tam incydentów, prawda, żadnych, natomiast coś takiego występuje w Polsce i myślę, że będzie występować, bo wiąże się to z zjawiskami, które następują. No, Polska jest krajem katolickim zdecydowanie, ale też następuje laicyzacja, która postępuje. I myślę, że za, nie wiem, 5-10 lat to będziemy mówili nie o jakiejś jednej sytuacji, że ktoś zgłasza sprzeciw, tylko będzie takich sytuacji więcej.
Czyli waszym zdaniem to będzie skalowało, to będzie coraz
Tak, myślę, że będzie to wynikało z tego i to raczej nie z postaw ludzi innych religii, którzy są przeciwko, bo ja nie sądzę, żeby nawet, nie wiem, muzułmanie czy ktoś inny protestował przeciwko takim procesjom, ale będzie wynikał raczej z postaw światopoglądowych, takich neutralnych, laickich, prawda, z ateistycznych może. Także myślę, że to po prostu jest jakby pewien element zjawisk, które występują i będą występować.
Łukasz Kaźmierczak.
Tak, ja się zgadzam. Faktycznie jestem daleki od takiego kościoła triumfalizmu i katolicyzmu kroczącego, który zawsze będzie panować i liczebnie i tak dalej. Nie o to w tym chodzi. Próbuję się odwołać do takiej elementarnej tolerancji. Nie wydaje mi się, żeby procesja, która trwa godzinę, przechodzi raz w roku, mogła być jakimś problemem dla kogoś, kto jest niewierzący, kto jest osobą innego wyznania. Próbuję znaleźć coś, co może rozeźlić tą osobę. Nie widzę tego w taki sposób. Tym bardziej, że to nie jest jakaś taka manifestacja na zasadzie pokazówki, tylko jest to tradycja, która ma 1000 lat. Nie wzięła się od tak sobie nagle z jakiejś potrzeby słupków sondażowych. Jestem też przedstawicielem sekty Kościoła Biegactwa Powszechnego. Wiem, że wiele
Czy
osób...
Czy mógłbyś sprecyzować, bo ktoś cię nie zrozumieć.
Tak, jestem Maratończykiem i wiem, że dla wielu osób problemem jest to blokowanie miasta. Ja to jestem też w stanie zrozumieć, no bo być może to budzi jakieś... Także, ale te takie napięcia występują w przestrzeni publicznej. I niektóre, nie wiem, kiedyś byłem w Warszawie, znalazłem się w środku przypadkowo akcji Masy Krytycznej, czy jak to się nazywa ta grupa. Miałem problem, żeby się wydostać z miejsca A do miejsca B. Przyjąłem to na klatę. Po prostu na zasadzie takiej, że jeżeli my ze sobą nie będziemy w tych naszych sferach zainteresowania religii, ważnych dla nas rzeczy, próbowali się szanować. Naprawdę nie chodzi mi tutaj o Kościół, o katolicyzm. To będzie problem. I mam wrażenie, że osoba, która nie może na tą godzinę przez chwilę po prostu spuścić zasłonę milczenia na tą sytuacją,
ma jakieś okno.
Tak, ma jakiś poważniejszy problem niż tylko ta neutralność światopoglądowa.
Tylko, że to nie była jedna osoba, to było kilkadziesiąt osób, wiesz.
Tak,
to
zgadzam się, ale
zawsze chyba jestem jakiś lider, myślę, tego.
No, więc właśnie, być może większości osób to nie przeszkadzało. Natomiast nie chcę się przerzucać na liczby. Wiem, że kilkaset osób jednak chciało tej procesji. Ale to już mówię, nie chodzi o liczby. Bardziej apeluję tutaj takiego elementarnego po prostu uśmiechania się do siebie.
Do pani psycholog pytanie, skąd bierze się w takim razie taka inicjatywa, żeby no właśnie wstrzymać coś, co jest od wieków, nie wiem, czy od tysiąca, bo ja wyczytałam, że od 600 lat, drogi kolego redaktorze,
ups,
ale może się mylę.
Pani nie mylisz się.
Pani psycholog, jak to jest w nas samych?
Jak to jest w nas samych? Ja myślę sobie, że odpowiedzią na to pytanie będzie coś, co w psychologii nazywamy procesem równoległym. Czyli trudno spodziewać się, żeby ludzie nie radykalizowali się i nie następowała pewna dychotomia w społeczeństwie. Jeżeli u góry mamy dużo konfliktów, jeżeli u góry modelowane są nam trochę pewne postawy, które takiej źle, ja myślę sobie trochę też źle rozumianej asertywności i trochę źle rozumianej komunikacji wprost, trochę źle rozumianego też obrony, czy trochę źle rozumianej obrony własnych poglądów, która prowadzi do tego, że zaczynamy być po prostu nietolerancyjni, zaczynamy zamykać się na innych, nie dajemy przyzwolenia do tego, żeby inni mogli też wyrażać swoje.
Czy to będzie też rozwijało się tak jak redaktor Kaźmierczak Krzysztof powiedział, że to może być coraz częściej, bardziej i dotyczyć i wielu innych tematów, nie tylko religii?
Myślę sobie, że to wszystko zależy od tego, co będzie działo się w naszym kraju przez następne lata czy miesiące.
Czyli to powiedzenie przykład idzie z góry jest
trochę
tutaj
tak.
Absolutnie prawdziwe?
Trochę tak.
Łukasz Kaźmierczak.
No, dyplomatycznie faktycznie to można by tak skomentować. No cóż, no, jest jakaś taka tendencja do europeizowania się, a Europa Zachodnia wygląda dzisiaj jak wygląda i w dużej mierze jest bardzo postępujący proces laicyzacji. Niekoniecznie, tylko to może przybrać różne sfery. To może być właśnie francuski model, bardziej agresywny, może być mniej agresywny, jak jest w wielu innych państwach Europy Zachodniej. Przypomina mi się taka książka Kula i Krzyż Chestertona, gdzie pewien człowiek widział wszędzie krzyż, był walczącym ateistą, w końcu porąbał wszystkie stoły i krzesła, bo też przecież się krzyżują.
Aha. Myślę, że tu jeszcze jest kwestia tego, że no nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję na temat tradycji. My jako naród, my jako Polska. Jednak pewne schematy funkcjonowania nas jako takiej grupy społecznej są mocno w nas zakorzenione i nawet jeżeli ktoś nie toleruje choćby tej procesji, jednak przez ten model wychowania, który gdzieś tam w Polsce funkcjonuje, on nie będzie dyskutował, czy ta procesja może przejść w okolicy jego osiedla, czy nie. Nie chcę mówić, czy to jest tolerancja, czy kwestia wychowania, ale specyfika Polski i też specyfika Polski jakby na tej mapie Europy, gdzie to położenie geopolityczne jest, jakie jest i wszyscy je widzimy. Jest to naród nasz bardzo doświadczony i my chyba musimy się pogodzić z tym, że na wiele kwestii, które gdzieś tam przychodzi z zachodu do nas, nie będzie zgody. I tu nie chcę mówić o tym, że jesteśmy społeczeństwem bardzo katolickim, ale tu chyba jest kwestia naszej historii i tej takiej tradycji, która gdzieś z pokolenia na pokolenie jest przekazywana, bo są świętości, nawet nie te religijne, które do dzisiaj są w naszych domach kultywowane i z którymi się nie dyskutuje. I Polacy nie chcą chyba na ten temat dyskutować i na pewno się nie podoba w polskich domach, że na pewne tematy takie w cudzysłowie święte dyskutuje się gdzieś tam na górze i próbuje się wtłoczyć, że ma być tak, a nie inaczej.
Odniosę się do tego, co powiedziałeś, panie redaktorze, bo tak się zastanawiam, czy jeśli nam przeszkadza procesja, to czy za chwilę nie będą nam przeszkadzały na przykład choinki ozdobione przed Bożym Narodzeniem na takim osiedlu. To też mnie tak trochę zastanawia. Krzysztof Kaźmierczak.
Ja tak odnośnie choinek nie będę mówił, odnośnie tego, co tutaj kolega wspomniał, mianowicie to, że jesteśmy krajem katolickim z takimi tradycjami, to to nie jest żadną ochronną gwarancją, że to nie nastąpi. W Europie Zachodniej były państwa, które były katolickie, ultrakatolickie, prawda, obecnie ich, no...
Francja była nazywana jest pierwszą tam, córą kościoła.
Właśnie, no, Francja, kiedyś. Hiszpania, we Włoszech nawet, które jest, no, tam jest Watykan, prawda, tam jest państwo... tam również to zupełnie inaczej wygląda obecnie. Także w Polsce ten proces będzie przebiegał na pewno, tylko może będzie przebiegał wolniej. Generalnie ja bym zachęcał do zaglądnięcia do statystyk, które podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. On pokazuje, że ten proces trwa i właściwie, że on w ostatnich latach tej Polski wolnej, on przyspiesza po prostu coraz bardziej. Ta laicyzacja, to takie chłodnienie religijne generalnie jest procesem, który postępuje znacznie szybciej niż wcześniej i efekty tego będą widoczne. Może nie w przypadku choinek jeszcze, ale w przypadku jakiegoś różnego
rodzaju...
Teraz na przykład pomysł to kwestia religii na maturze. Ona może wzbudzić wywołać postawy i też dosyć mocno pewne środowiska mogą zacząć się z tego powodu określać.
Ale tu dyskusja pewnie jeszcze potrwa, bo to najwcześniej w 2022 roku słyszałam, ma być wprowadzona. Więc do tego czasu jeszcze, myślę, wiele rozmów przed nami. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Merkury. W imieniu moich kolegów z redakcji Wandy Wasilewskiej zapraszam Państwa po godzinie 14 na pół tony dziennie reportaż i opowieść o pewnej niezwykłej mamie, to po godzinie 14, a po godzinie 15 jak podchorążowie z Golęcina pacyfikowali bunt robotników w czerwcu 1956 roku, kto wysłał 4 dywizje do Poznania i kto kazał strzelać. Po 15 zapraszam w imieniu Piotrka Świątkowskiego. Na dzisiaj dziękuję Państwu. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj psycholog, doktorantka Polskiej Akademii Nauk Kinga Mann. Dziękuję.
Dziękuję.
Redaktor Krzysztof Kaźmierczak z Głosu Wielkopolskiego.
Dziękuję Państwu.
Redaktor Łukasz Kaźmierczak i to nie rodzina, Szanowni Państwo, z Przewodnika Katolickiego.
Dziękuję, do widzenia.
Oraz redaktor Tomasz Woźniak, reprezentujący Nasz Głos Poznański.
Dziękuję, do usłyszenia.
Program realizował dla Państwa Paweł Kretkowski. Joanna Kardasz, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam 4 czerwca. Do usłyszenia.
Zawsze na temat.
You wanna know how to make me smile?